Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj rozmowa z księdzem profesorem Dariuszem Oko o procesie, który miał miejsce kilka dni temu oraz o jego rozstrzygnięciu. Tytułem przypomnienia ksiądz profesor w naukowym czasopiśmie Theologisches opublikował artykuł o homolobii w kościele. Artykuł to był przetłumaczony na język niemiecki, jeden rozdział z książki Lawendowa mafia. W wyniku donosu niemieckiego księdza Wolfganga Rothe, lobbującego aktywnie na rzecz organizacji LGBT i przyznającego się do swojego homoseksualizmu oraz faktu, że nie zachowuje celibatu. W wyniku tego donosu księdzu profesorowi Dariuszowi Oko groziło nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Proces odbył się 20 maja w Kolonii. Z księdzem Dariuszem było około 50 wspierających go osób. Ksiądz Rothe był sam, natomiast na bieżąco relacjonował sprawę na Twitterze. Jesteśmy na profilu księdza Wolfganga. Pierwszy tweet, który wysłał z budynku sądu, brzmiał tak. Przetłumacz tweeta. Przed salą rozstawiony jest batalion polskich modlitw różańcowych. Patrzą na mnie jak diabeł wcielony. Kto zna lepiej niemiecki ode mnie, może sprawdzić, czy to tłumaczenie jest w miarę w punkt. Sie schauen mich an, wie den Leibhaftigen. Czy to rzeczywiście chodzi o to, że patrzą na mnie jak diabeł wcielony, czy jak na diabła wcielonego, to tego już nie za bardzo jestem w stanie tutaj rozstrzygnąć. Natomiast ksiądz dodał hashtag kościół, hashtag homoseksualność, hashtag homofobia, hashtag LGBT, LGBTQ, LGBTIQ. Do tweeta dołączony jest budynek sądu oraz zdjęcie z wewnątrz. I to są chyba ci Polacy z różańcami. Ok, idziemy dalej. Ksiądz Wolfgang napisał jeszcze takiego tweeta. Wokół mnie szumią polskie głosy. Niestety nie wolno mi zamieszczać zdjęć z sali sądowej. Dalej mamy tak. Krótka przerwa. Jeden z widzów ma na sobie koszulkę z polskim napisem Żołnierze Chrystusa. Cieszę się, że przy wejściu do sądu rejonowego były ścisłe kontrole bezpieczeństwa. Taki troszkę sugestywny tweet, mówiący o tym, że gdyby nie było tych kontroli, prawdopodobnie doszłoby do przemocy. Także ksiądz Rothe nie unika tu manipulacji rodem, powiedzmy, z elementarza młodego neomarksisty. Następnie ksiądz Rothe komentuje samo rozstrzygnięcie sprawy. Autor inkryminowanego artykułu żałował swoich komentarzy. Prosił o przebaczenie tych, których obraził i przysiągł, że więcej nie powie nic podobnego. Postępowanie zostało następnie umorzone. Nałożono karę grzywny w wysokości 3150 euro. Można chyba powiedzieć, że ksiądz Rothe próbuje przedstawić wynik jako swoje zwycięstwo. Następnie ksiądz Wolfgang rozpoczął turnę po mediach, w dużej mierze lewicowych mediach, żeby opowiadać o rozstrzygnięciu tego procesu i o tym niedobrym, homofobicznym księdzu z Polski. Za chwilę porozmawiamy z księdzem profesorem Dariuszem Oko. Natomiast zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałbym powiedzieć szybko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ostatni mój film na YouTubie został usunięty. Pod tamtym filmem podawałem linka do książki, którą omawiałem w tamtym odcinku, Katechizm katolicki dziecka polskiego. W tamtym odcinku była mowa o tym, że taka, powiedzmy, zachęta do tego, żeby każda polska rodzina katechizowała swoje dzieci, co nie tylko jest doskonałą inwestycją w ich przyszłość oraz okazją do tego, żeby przy okazji siebie trochę pokatechizować, ale również obowiązkiem każdej polskiej katolickiej rodziny. Także jako, że tamten film został usunięty, to pod tym filmem, który teraz oglądacie, również będzie znajdował się link z możliwością zakupu tej książki z 10% rabatem, jeżeli wpiszemy kod sprawki. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. YouTube ogólnie chyba tak średnio lubi te treści, które tutaj się pojawiają. Jeżeli kiedykolwiek sprawa pójdzie dalej, no i ten kanał, tak powiedzmy, będzie zrobiony, to oczywiście założę podobny kanał na jednym z lub na większej liczbie alternatywnych dla YouTube'a portali. Natomiast no na razie, póki jeszcze to nie poszło dalej, to nie mam za bardzo na to mocy przerobowych, żeby oprócz YouTube'a obsługiwać więcej tego typu portali. Więc na razie jesteśmy tutaj, zobaczymy, co się będzie działo dalej. 11 czerwca będzie odprawiona msza święta w intencji wszystkich dobrodziejów programu Sprawki Okiem Katolika. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby do niej dołączyć, to szczegóły, jak można zostać patronem programu Sprawki Okiem Katolika i całej mojej pracy publicystycznej, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rozmowy z księdzem profesorem Dariuszem Oko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże profesorze.
Na wieki wieków. Witam pana i wszystkich, którzy uczestniczą w tym programie.
Proszę powiedzieć, czy jest ksiądz zadowolony z wyroku?
No bardzo, właściwie szczęśliwy. I to Właśnie no, efekt tego procesu można było widzieć właściwie już podczas procesu i kiedy wychodziliśmy, bo ja wychodziłem bardzo zadowolony, właściwie szczęśliwy, a ksiądz Rotę jeszcze bardziej smutny. Zresztą on tak bardzo smutno w czasie procesu wyglądał, który trwał ponad 6 godzin, bo na sali okazało się sami moi zwolennicy, okolica około 50 osób, a on był absolutnie sam. I to widać było szczególnie na przerwach, kiedy my staliśmy w dużej grupie, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, wspieraliśmy siebie, a ksiądz Rotę był absolutnie sam, tak snuł się smętnie po korytarzach. Ale no to też jest efekt jego życia. To też pokazuje, do czego to prowadzi, to co on głosi. On jest najbardziej znany z propagowania picia whisky i Sodomy i Gomory. No ale do tego nie potrzeba księdza katolickiego. To inni zrobią lepiej. I widać, jakie to jest bezpłodne, bezcelowe. No, jak on ma się te audycje, w których promuje Sodomę i Gomorę i whisky, no to tam jest może kilkaset wejść, on to robi na oficjalnych stronach biskupstwa Limburg, czyli biskupstwa szefa episkopatu. To, co on uprawia, promocja alkoholu i rewolucji seksualnej, no to jest takie zapadanie się człowieka w zmysłowość. I chyba był też dlatego smutny, że pani sędzia nas zaskoczyła pozytywnie czytaniem artykułu. Znaczy, to już wiedziałem, że adwokata, że tak będzie, ale właśnie połowę tego procesu zajęło czytanie artykułu. Ona powiedziała, że ponieważ trzeba widzieć całość, no nie tylko jakieś urywki, około 3 godzin i to widać było, że czyta bardzo starannie, bardzo chętnie reagowała nasze prośby, żeby czytać także przepisy, one mają kluczowe znaczenie. Kiedy jej się zdarzyło pominąć jakiś przypis czy akapit, to przyjmowała jak najbardziej uwagi. Czuła się, jakby ona się z tym wewnętrznie zgadza, że to jest, no bo to jest no w sumie świetny tekst, mi się bardzo podobał. Pierwszy raz słyszałem, że ktoś czyta mój tekst. Sam w sobie jest sukcesem, że niemiecki sędzia czyta w centrum Niemiec na sali sądowej mój tekst. I widać, no przyjmuje pomoc, bo ona miała jakąś kopię z internetu z błędami, co od razu wyszło, to ja jej dałem mój tekst, podsądny daje materiał dowodowy sędziemu. A no, wspaniałe było zakończenie, finish, bo kiedy ona skończyła czytać, no to rozległy się gromkie i długie oklaski. Ludzie, którzy byli, są zachwyceni tym tekstem, bo on jest tak logiczny, tak poukładany, no, jak mówią adwokaci, że on sam siebie broni. No, wystarczy go przeczytać, żeby zobaczyć, jak to oskarżenie jest absurdalne. I ona wtedy, kiedy ludzie zaczęli klaskać, to się uśmiechnęła i takim gestem ręki jakby pozwoliła na to i zachęciła, co oburzyła prokuratora od razu. Mówi, że nie wolno klaskać, jak ludzie chcą klaskać, to niech jemu też klaszczą. To też podchwyciła Süddeutsche Zeitung, taka niemiecka wyborcza, która mówiła, że sędzia irytująco się uśmiechała, bo ona, znaczy dla nich irytująco, bo ona się akceptująco uśmiechała. Bo myślę, że też nie, zarzucili jej, że nie uciszała ludzi, że to prokurator musiał, to jest jej obowiązek. No ale myślę, że ona no, widziała prawdę. Ona ma na co dzień do czynienia z różnymi mafiami narkotykowymi, przemytniczymi, alkoholowymi. I ona dobrze zna ten mechanizm, który ja opisuję. No to co do istoty jest to samo. Ludzie niegodziwi łączą się w związki, wspierają, żeby być bezkarni i żeby jeszcze więcej niegodziwości się dopuszczać, więcej korzyści z tego czerpać. To jest prosty mechanizm każdej mafii. I myślę, że ona to doskonale odczytywała w moim tekście. I można powiedzieć, że no, była niezwykle uprzejma dla nas i zaproponowała nieoczekiwanie ugodę. Zaproponowała, że oni się wycofają ze ścigania, zawieszą ten proces. No bo zapewne też no, brakowało im dobrych argumentów. No, dowiedzieli, że nie bardzo na czym się mają oprzeć. A właściwie ona była tak między młotem i kowadłem, była trochę w sytuacji Piłata, bo wiadomo, że media niemieckie już nas osądziły i oczekiwały jak najsurowszego wyroku. No i wiedziała, że ten wyrok, zawiedzenie tych mediów może wpłynąć negatywnie na jej karierę, na jej pozycję. No ale z drugiej strony ona wiedziała też, że jest no, pod obserwacją, że tutaj są znakomici prawnicy Ordo Iuris i też są media i ona tutaj też jest zagrożona, no bo nie może sobie pozwolić na wyrok bez uzasadnienia, a tego uzasadnienia nie bardzo miała. Więc by się rozwiązała takie rozwiązanie salomonowe, po prostu unikając wyroku, wycofując się z wyroku, bo jeden i drugi wyrok no, mógł być dla niej samej niekorzystny. A poza tym ja mi się to tak czuło się, że ona raczej ma sympatię dla nas, dla naszej strony, że ma jakby serce po prawej stronie, byśmy siedzieli po prawej stronie. Bo no, tutaj mamy do czynienia z oczywistą manipulacją. I ona z tej manipulacją nie ma do czynienia, no ale z drugiej strony, no też oni coś musieli dostać, prawda, żeby tak wyjść z twarzą, no zupełnie nie zanegować tej pierwszej instancji. Także no właściwie zaproponowali nam maksymalnie dobre warunki, bo trzeba tutaj podkreślić, co to oznacza, to wycofanie się prokuratury i sądu, że ja nie jestem skazany. To jest absurdalne coś takiego pisać, co robi większość mediów, no ze złej woli albo z niewiedzy. Ja nie jestem osądzony, nie ma wyroku, nie ma kary. To trzeba precyzyjnym językiem prawniczym mówić. Jest wycofanie się sądu. Jest, i to jeżeli sąd się wycofuje, no to zapewne nie dlatego, że tak nas kocha, tylko że po prostu widzi, że on sam jest w trudnej sytuacji, że trudno mu będzie coś uzasadnić, że więc nie chce tego kontynuować, no ale chce przynajmniej jakieś symboliczne zadośćuczynienie i proponuje nam, że on się wycofuje ze wszystkiego, tylko no, zasadniczo mamy wpłacić jakąś kwotę na dobry cel i to nie jest grzywna, to nie jest żadna grzywna, to jest dobrowolna wpłata na dobry cel i to jeszcze pani sędzia dobrała nam taki cel, który ja najbardziej akceptuję na ofiary przestępstw seksualnych. No, ksiądz Rotę to by chciał na związki gejowskie, był z tym oburzony, ale w ogóle on myślę siedział, że to była jakaś dla niego tortura, słuchanie tego artykułu. Bo ja tam, analizując działanie homomafii, no to też zapewne opisuje jego życie i to szczególnie musiało go smucić. No ja i ona nam zaproponowała, żebyśmy się zastanowili. Oczywiście trzeba się zastanowić nad tym propozycją. Wyszliśmy na korytarz z dwóch adwokatów i no my dwaj oskarżeni. A tam jeszcze podszedł jeden adwokat, taki wspierający nas prawnik, bo tam jeszcze więcej prawników było jakby w tle. No i oni zgodnie powiedzieli, że to jest świetna propozycja, że po prostu sąd wychodzi nam naprzeciw jak może i że do sztuki adwokackiej należy doradzanie, że mamy to przyjąć. Bo jakbyśmy właśnie nie przyjęli, to byśmy wyszli na pieniaczy, to jeszcze księża, prawda, że my chcemy mieć 100%. No w życiu na ogół nie da się mieć 100%. No, druga strona też coś musi dostać i poza tym no, też wytłumaczyli mi, że no, nie wiadomo, jaki byłby wyrok. Jeżeli my byśmy zostali uznani za niewinnych, to prokuratora na pewno zaskarży. No to następna instancja jest za półtorej roku zapewne. My byśmy gotowi przez wszystkie instancje do końca, no to jest, trzeba liczyć ileś 5 lat procesowania się. A jeżeli byłyby dla nas w międzyczasie negatywne orzeczenia, to oznacza też niejaki areszt dla tych tekstów, bo przeciwnicy mogą zaskarżyć, że to są teksty zawierające nienawiść i nie można ich publikować. Czyli na 5 lat byśmy jak uziemieni. Natomiast jeżeli przyjmiemy tą ugodę, to jesteśmy ludźmi wolnymi i niejako bez skazy. Po prostu nie mamy wpisanego żadnego przestępstwa w rejestr. Jakbyśmy mieli ewentualnie następny taki proces, to wchodzimy do niego z czystą kartą. To nie jesteśmy karani, więc to trzeba podkreślić. To my nie dostajemy żadnej kary. Po prostu jeżeli przyjmiemy tą ugodę i wpłacamy tą dobrowolną ofiarę na dobry cel, to jesteśmy wolne ptaki niejako. Ale co więcej, w istocie to jest wielka wygrana dla nas, ponieważ wiadomo, że ten proces miał na celu no, upokorzenie, na zranienie, taka zemsta lawendowej mafii, ale przede wszystkim zmuszenie do milczenia, żeby nikt się nie odważał pisać takich tekstów, ani ich publikować. Natomiast efekt mafia uzyskała dokładnie odwrotny, bo my możemy teraz publikować i niejako możemy publikować i mogę wydać teraz książkę już całą, lawendową mafię z tym artykułem po pewnych poprawkach językowych. I mogę powiedzieć, że ten tekst został przeczytany w niemieckim sądzie z wyraźną aprobatą pani sędzi, która powiedziała, że tylko pewne sformułowania są za ostre, ja je chętnie usunę, bo rzeczywiście nie wiedziałem, że w języku niemieckim one aż tak ostro brzmią, bo to była taka kalka tłumaczenia z polskiego, a nie chciałem, żeby brzmiały ostrzej niż w polskim i co mogę odwołać, za to przeprosiłem. ale mogę powiedzieć, że poza tym sąd nic nie znalazł nagannego w tym tekście, więc jakby mam potwierdzenie z najwyższej półki. No i ten tekst niejako uzyskał olbrzymią reklamę, bo tekst naukowy zwykle czyta kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a tu już przeczytały dziesiątki tysięcy, a mogą przeczytać miliony, bo niejako nasi przeciwnicy zrobili nam wspaniałą, darmową reklamę, za którą nawet jakbyśmy zapłacili miliony euro, to chyba nie było takiego efektu. A teraz mój tekst, można powiedzieć, jest zapewne najbardziej znanym tekstem naukowym, krytycznym wobec homoideologii w całych Niemczech. I książka, no, która będzie miała zawierać o więcej, ma już no, wspaniałą kampanię reklamową. Więc ja tak czułem, że w tym jest Boża reżyseria, bo w istocie skończyło się naszą wielką wygraną. To, o co chodziło Lawendowej Mafii, no, nie osiągnęli dokładnie przeciwny skutek. Oni chcieli nas zakneblować, uciszyć, a tymczasem zrobili nam wspaniałą reklamę. A też jeszcze jest inny bardzo ważny aspekt tej sprawy. Mianowicie tutaj przy okazji ukazuje się prawda o drodze synodalnej, bo też można podkreślić, że ksiądz Rothe jest bardzo nieszczęśliwy z tego wyroku, niezadowolony. To też no, świadczy, kto tu naprawdę wygrał. On już tam pisał na swoim Twitterze, że to, ten piątek to był ciężki dzień dla wspólnoty LGBTQ, tym bardziej, że w ogóle zaczął się od uniewinnienia pastora chrześcijańskiego Olafa Letzla, który miał podobny proces jak ja za obrazę homoseksualistów i został uniewinniony. To pokazuje jednak, że sądy zachowują rozsądek, że nie poddają się temu dyktatowi homolobby. I podobnie w przypadku profesora Ulricha Kutschery. No, to są przykłady, że jeszcze można wygrywać takie procesy. Ksiądz Rothe też napisał, powiedział, że jest zaniepokojony, a potem w końcu wydusił z siebie, że co go najbardziej boli. Najbardziej go boli to, że ksiądz Oko przedstawia się jako obrońca ofiar z przestępstw seksualnych i sąd mu to uwierzył. No, dobrze, że uwierzył, bo to prawda. Więc widać ten wielki zawód księdza Rothe.
Księże profesorze, mam pytanie. Czy to zaskoczyło księdza, że on był sam tam? Bo ja szczerze mówiąc, podczas naszych ostatnich rozmów spodziewałem się, że tam będzie jakaś całkiem spora grupa aktywistów z tęczowymi flagami, którzy coś będą wykrzykiwać.
To też no, pokazuje, co jak właściwie ludzie tą drogą synodalną w sumie są mało zainteresowani, bo ci, którzy żyją zupełnie swobodnie, na wszystko sobie pozwalają, to nie potrzebują się księdza Rothe do tego, żeby im błogosławił. To jest może taka wąska grupka ludzi, którzy opuszczają Kościół. Jest trochę tego typu ludzie, co z Tygodnika Powszechnego, którzy właściwie oni już są jedną czy obiema nogami poza Kościołem, opuszczają go, ale jeszcze chcą jeszcze usłyszeć takie błogosławieństwo, że opuszczają go dlatego, że oni są tacy wspaniali, że nie mogą być tak w złym kościele. No i, ale bo jeżeli są, to mają prawo zupełnie nie zachowywać jego nauczania. No, a są, no można jak w kościele nie uczyć. Dlaczego w ogóle są? No bo dostają tam pensję za bycie w tym kościele. To jest właśnie problem kościoła niemieckiego. Dlaczego te problemy są najbardziej ostre w kościele niemieckim? No bo ten kościół jeszcze ma bardzo dużo pieniędzy z podatków i płaci świetne pensje. Zatrudnia 700 tysięcy ludzi, którzy często dawno stracili wiarę, nie chodzą do kościoła, nawet jak sporo członków tej drogi synodalnej samego zarządu nie chodzi do kościoła, chcą wyrokować o kościele. Oni po prostu chcą dostawać dobre pensje, a nie mają wiary, no i też nie chcą zachowywać moralności kościoła, dawno nie zachowują. Więc tutaj chodzi o to, żeby zachować taką komfortową pozycję, no bo w kościele życie, jak się nie ma takiego własnego napędu gorliwości, no to można żyć bardzo wygodnie, bo tu nie ma jakiejś konkurencji jak między firmami, nie trzeba walczyć codziennie, wykazywać się. No trochę czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, 2000 euro. To jest taka spokojna egzystencja i taka wygodna egzystencja no, wiele odpowiada i chcę ją dalej prowadzić, ale nie chcą się obciążać wymaganiami moralnymi, od dawna się nie obciążają. No i to jest taka geneza drogi synodalnej. I właśnie jakby tu przychodząc do tego tematu, to ten proces ma też wielkie znaczenie w oświetleniu tego, co się dzieje w Niemczech. Bo trzeba powiedzieć, że ksiądz Rothe jest niejako twarzą drogi synodalnej. On jest proszony o wywiady, występuje. A co ksiądz Rothe mówi? No mówi różne rzeczy szokujące i pisze. On jest najbardziej znany właśnie z tego, że propaguje picie whisky. też no, niedawno był w klubie gejowskim, który no, właściwie zawsze prawie jest też takim domem publicznym gejowskim, gdzie jest takie pomieszczenie darkroom, gdzie geje uprawiają seks zupełnie anonimowo, nie znając się. I on przed takim klubem właśnie zrobił sobie zdjęcie z taką prezerwatywą i żelem do niej i z innym mężczyzną. No i pytali wierni kurię, czy coś tam zrobią. Nie, kuria to akceptuje takie zachowanie. Ksiądz po prostu w publicznym domu gejowskim. To widocznie kardynał Mars akceptuje. No, nic z tym nie robią. No, a ostatnio w tych mediach diecezji Limburg to on mówił, że Kościół tak jest skompromitowany, że nic nie powinien się odzywać w sprawach seksualnych, że ludzie mogą robić wszystko, co chcą, że seks to jest dar Boży, z którego trzeba jak najbardziej obficie korzystać, że też celibatu nie da się zachować i on też nie zachowuje i dlatego też biskupi powinni zaakceptować konkubinaty, w których żyją księża, czy to homo, czy hetero. On głosi takie rzeczy w mediach diecezji Limburg, widocznie z pełnym poparciem szefa episkopatu Niemiec, biskupa Bezinga. To obnażyło no, niestety straszną prawdę o kościele niemieckim, o tym, że właściwie ta droga synodalna to jest droga do Sodomy i Gomory, albo można powiedzieć, że to jest nie tyle droga synodalna, co droga sodomalno-gomoralna, gdzie tam wszystko kręci się wokół seksu. I to pomaga nam się bronić przed tym no, z kolejnym wielkim upadkiem kościoła niemieckiego. No, pierwszym była reformacja, która doprowadziła do potwornej wojny religijnej 30-letniej, z której zginęło 30% Niemców. To był skutek właśnie rozbicia kościoła, a teraz Niemcy jakby dopełniają dzieła, bo często ekumenizm w ich wydaniu to jest właściwie redukcja katolicyzmu do protestantyzmu. I to jest no kolejny wielki błąd Niemców, który oni chcą narzucić całemu światu. A tutaj no ksiądz Rotych kompromituje, no pokazuje, kto to jest. No tak jak zbrodnie Lutra kompromitowały jego i reformację. Także z tego punktu widzenia ten proces no, okazuje się wielkim sukcesem prawdy, światła. Kto chce, właśnie to była taka moja intencja, żeby trochę no rzucić światła w Niemczech przez ten artykuł, a to okazało się, że to wielki snop został rzucony i na Niemcy z zewnątrz. I teraz będzie nam jeszcze dużo łatwiej zapewne bronić się przed próbami eksportu tej jakby drugiej reformacji, tej reformacji seksualnej, bo to właściwie to, co oni głoszą, to są stare tezy Wilhelma Reicha, jednych no, z najbardziej brutalnych ojców rewolucji seksualnej. Właśnie tak mówił, że już od młodości uczmy dzieci, żeby robiły w seksie co chcą. To, co on mówił, bo tym najlepiej zabijemy wiarę. Po prostu nie, Moraziu, nie atakujmy kościoła wprost, tylko seksualizujmy dzieci. Reszta przyjdzie sama. To jest ateizacja przez deprawację, w której główną rolę odgrywa seksualizacja. Jeszcze też w tej drodze synodalnej, jak się słucha jej uczestników, to słychać niesamowitą pychę, bo oni no grzesząc niesamowicie, bo trzeba dodać, że oni w Niemczech prawie ludzie się w ogóle nie spowiadają. Oni popełniają wszystkie grzechy możliwe, no prawie wszystkie, ale te, co normalnie ludzie popierają, ale oni się w ogóle nie spowiadają i idą do komunii. Tam się nawet księża, klerycy nie spowiadają w ogóle. No to, czyli oni też, tutaj też zmieniają katechizm, bo oni chcą zmiany katechizmu. Oni dawno zmienili, w katechizmie pisze, że popełnieniu grzechu ciężkiego trzeba iść do spowiedzi przed komunią. Ani te grzechy popełniają, a nigdy się nie spowiadają właściwie. Czyli są formalnie, to te komunie są świętokradcze w milionowym wymiarze, ale oni zamiast się nawrócić, to niesamowitą pychą no stawiają się ponad świętych, no bo przecież no żaden święty nie miał takiego programu jak ksiądz Rotte, jak kościół niemiecki, totalnej swobody seksualnej. To przecież jest zupełnie sprzeczne z objawieniem, z Panem Jezusem, ze świętymi. No to jest droga śmierci. I myślę, że właśnie ten ksiądz Rotte, taki snujący się samotnie, smutny po tych korytarzach, no pokazuje, do czego to zmierza. No to się kończy śmiercią. No Sodoma i Gomora kończy się śmiercią, kończy się zniszczeniem.
Nie wiem, czy ksiądz będzie gotowy spekulować, ale jaką przyszłość widzi ksiądz dla kościoła niemieckiego? Za 5 lat, za 10 lat. Czy tam słychać jakiś głos oporu prawowiernych katolików?
Słychać, ale tutaj ksiądz Rotte ma rację, kiedy mówi, że on jest bardzo słaby. No to są takie proporcje jak 1 do 5 czy 1 do 10. No to no, kościół niemiecki biskupi sami to sobie wyhodowali. No to wie pan, no w Niemczech no, nie ma prawie takich głosów jak pana czy mój. Nie ma ludzi, którzy starają się głosić Ewangelię, prawdę, krytykować. oni po prostu potulnie się poddali temu, co mówiły media. No tam, oni co prawda mają lekcje religii, 12 lat mogą, chodzą, mają jedną, dwie godziny religii, ale tej religii to oni no, mogą słuchać dużo o Buddzie, Mahomecie, o tym też szczególnie, jaki kościół katolicki jest zły, jakie zbrodnie popełnią, właśnie po co w nim być. Ale na przykład nigdy nic nie usłyszą o czystości przedmałżeńskiej, no, bo Kościół nie próbuje coś tutaj mówić, akceptuje, że właściwie w gimnazjum już zaczyna się bardzo obfite życie seksualne z innymi osobami i nic na ten temat nie mówił, nie tłumaczył. No to no, on sam sobie to wyhodował, po prostu poddał się. On się już poddał kilkadziesiąt lat temu i ta nie głosił prawdy, i pozwolił, że mentalność wiernych została opanowana w wysokim stopniu przez mentalność świata. No to teraz dojrzały tego owoce. No to jeżeli ludzie, to tak sobie można wyobrazić, jakby no w kościele teraz no ta droga Synodala mniej więcej w swoich poglądach teologicznych to jest tak na ci uczestnicy na poziomie Gazety Wyborczej. No jakby redakcja Gazety Wyborczej chciała nam reformować kościół, wyobraźmy sobie. No to właśnie jest droga Synodalna w Niemczech. I to no jest droga samozniszczenia, samozagłady Kościoła. Znaczy, to może funkcjonować, dopóki oni mają te pensje, te pieniądze. Bo jakby tych pensji nie mieli, to by Kościół zostawili, to by odeszli z Kościoła, tak jak to jest na Zachodzie. Dlaczego tak jak no, wspominałem, w Kościele jest nie jest taki wielki problem, bo tam jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają wiary, a mają pensje kościelne. No to jak się nie ma wiary, no to też się nie ma moralności chrześcijańskiej.
No to ksiądz mówi o administracji, o ludziach zatrudnionych w Kościele. A co z wiernymi? Czy myśli ksiądz, że wszyscy wierni już to kupili, przyzwyczaili się do tego, że to jest teraz nowy kościół jakby? Czy są tam, czy ksiądz zna takie głosy, jakby głosy sprzeciwu?
Znam, one są oczywiście, ale to jest zdecydowana mniejszość. Tak jak mówię, 80-90% no, ma takie poglądy jak droga synodalna. No, to jest, no, jeżeli się nic nie robi, to się nic nie ma. No, kościół do tego dopuścił. No to wie pan, to tak jakby w czasach komunizmu Kościół się poddał, nie mówił, że jednak komunizm no, głośno czy milcząco, ale jednak, że to nie jest do pogodzenia z chrześcijaństwem, no to by Kościół przestał istnieć. I myślę, że no, Kościół niemiecki idzie drogą samozagłady, a jest przy tym bardzo zrozumiały, pewny siebie. No. Nie przyjmuje żadnych głosów z zewnątrz, bo oni się uważają za najmądrzejsze, jak to Niemcy zwykle. Oni wszystko wiedzą najlepiej. To oni, więc dlatego, no właśnie, ksiądz Rotem wystarczy, księdza Oko nie będą prosić o wywiad. Oni są zamknięci w swoim świecie i dlatego sami się skazują na zagładę. I raczej no po ludzku, no oczywiście nasze przewidywania zawsze są niepewne. To jest trochę jak przewidywanie pogody, prawda? Im dłuższe, tym bardziej niepewne, bo dlaczego? Bo nie znamy wszystkich czynników. No, żeby 100% poprawnie przewidzieć, to trzeba by znać 100% okoliczności obecnych i przyszłych, znać 100% praw i to można by wtedy, jak jakiś wielki komputer, biorąc to pod uwagę, to przewidzieć. My oczywiście nie mamy takiej wiedzy. My znamy tylko część bieżących elementów, część przyszłości, dlatego z natury rzeczy nasze przewidywania nie są pełne, ale pewne analogie no, mogą być. Ja też mogę no, przewidywać może o tyle, że ja na przykład miałem szereg takich zderzeń, które ja nie szukałem, ale głosząc prawdę z księżmi niektórymi takimi znanymi, no to już poczynając od księdza Drewermana, który był głośny, jak ja kończyłem studia w Niemczech, tak i mówiono, że to jak właśnie nadzieja kościoła niemieckiego, ale on właściwie tak, ja mówiłem, że jest poza kościołem, nawet poza protestanckim, że on głosi New Age bardziej, chociaż to było bożyszcze wtedy w Niemczech. Ja kiedyś tam byłem w Monachium, poszedłem na jego wykład i zacząłem mówić, że on jest fałszywym prorokiem, że my znamy takich, to mi ludzie zaklaskali. No, po roku sam episkopat Niemiec jeszcze wtedy w zdroższym stanie no, odebrał mu pozwolenie na nauczanie. A po paru latach no, ksiądz Drewerman mówił, że on, że mu Budda jest bliższy niż Jezus, czyli potwierdził to, co ja mówiłem, prawda? Potem, kiedy zacząłem bronić Kościół przed gender ideologią, homoideologią, no to występował przeciwko mnie, no, ksiądz Obirek, który, no jezuita, który też już jest poza kapłaństwem, poza zakonem, ojciec Bartosz, dominikanin, czy no ksiądz Węcławski, którego z kolei no, szanowałem, bo był moralny, ale uważałem, że on buduje na bagnie, bo on zresztą miał teologię budować na Heglu i na myśli Hegla i Heideggera, czyli na bagnie. Ja o tym mówiłem, że na zjeździe dogmatyków byłem jedynym, który go krytykował. Inni się bali, bo to był taki największy teolog polski. A dzisiaj to jest ateista. No. No, czy też jak ksiądz Herauza mnie zaatakował i chciał mnie wyrzucić z kościoła, to po 3 dniach był sam zawieszony we wszystkim. No. Czy, no właśnie, księdza Bonieckiego krytykowałem i on miał zakaz w ogóle pojawiania się, publikowania poza kościołem, poza tygodnikiem powszechnym. No i nadal jest taka negatywna ocena o nim. No to no tak się no, z reguły składało, no podaję te nazwiska, że kiedy no miałem wyraźne przeciwne zdanie niż ksiądz, który mnie atakuje, no czy musiałem się wyrazić krytycznie, no to bieg wypadków potwierdzał moje zdanie. Muszę powiedzieć, że ja jestem oczywiście biednym, grzesznym człowiekiem. Jeżeli coś się udaje, to mniej niż 1 promil to moje dzieło, a ponad 999 promili to jest dar Boga i ludzi, kościoła, wychowania. No ale no, mogę powiedzieć, no, trzeba być skromny, ale nie można kłamać, że no, te takie moje konflikty z księżmi no, potwierdziły, że miałem właściwą ocenę sytuacji. Jak krytycznie oceniam księdza Rotę, to już się właściwie potwierdza. No ale jeżeli chodzi no, o kościół niemiecki, no to no, niestety trzeba powiedzieć, że droga synodalna jest drogą samozagłady, bo to jest no, droga do Sodomy i Gomory i to, no, to jest jakby zbiorowe samobójstwo kościoła niemieckiego. Ale on jest tak zarozumiały, że nie pozwala sobie pomóc. On po prostu popełnia największe głupstwa, popełnia właściwie samobójstwo, a mówi, że jest najmądrzejszy, że to jest najlepsze chrześcijaństwo. Więc no właśnie taka no, no buta, pycha niemiecka też tutaj gra wielką rolę. I to sprawia, że no, po ludzku nie są do uratowania. Jeżeli nie stanie się jakiś cud, to no to kościół właściwie niemiecki no, grozi, się stanie jakąś taką sektą genderową, no, że to nawet trudno będzie nazwać kościołem, bo on już w tylu punktach jest tak sprzeczny z chrześcijaństwem, z dogmatyką, z moralnością, z teologią moralną. Oni właściwie tworzą taki quasi-kościół, w którym o co chodzi? No chodzi o to, żeby się wygodnie żyło. A ksiądz właściwie to ma być taki jakby agent ubezpieczalny na wieczność. Jak mu się zapłaci, on ma zapewnić, że będzie dobrze. No, się płaci na taką ubezpieczalnię, na inną. Więc ksiądz jak to być taki agentem ubezpieczalności na wieczność. O ile no, jednak Bóg istnieje i wieczność, co wcale nie jest takie pewne, no to jak jednak zapłaci się podatek kościelny, to ksiądz ma zapewnić, że to gwarantuje niebo. Jakby wracał w Niemczech stary problem odpustów, zbawienie za pieniądze, prawda? No to teraz też jest jako jest zbawienie za pieniądze, po prostu, że tam panuje tak jakby przeświadczenie, że jak się zapłaci podatek kościelny, to w ogóle to jest jakaś super ofiara, poświęcenie, no bo się płaci na rzecz niepewną, no bo to bardzo niepewne, czy ten Bóg istnieje, czy niebo istnieje, piekło raczej nie istnieje, że oni czasami nie wierzą w życie wieczne, a płacą podatek tak z przyzwyczajenia. No jaka jest rola księdza? No on ma tylko, on jest jakby agentem ubezpieczalni, który ma mówić, słuchajcie, jak się ubezpieczycie, będzie super. To ja wam gwarantuję, że no, przecież no, agent ubezpieczalni nie nawraca, nie mówi o moralności, tylko on chce dostać pieniądze za swoje obietnice, prawda? No i taką właściwie spełni rolę Kościół w Niemczech, że po prostu dajcie, bo właśnie, bo takim jednak poważnym grzechem to jest nie płacić podatku. Na przykład jak ktoś nie zapłaci, o, to już tutaj nie ma miłosierdzia. To na przykład nie wolno mu udzielić, nie wolno asystować w pogrzebie, żeby ludzie się bali, prawda? Tak jak na parafiach niemieckich były takie zasady. Na szczęście księża niemieccy na ogół nie biorą tego poważnie, udzielają tego pogrzebu, ale formalnie biskupi niemieccy zdecydowali, jak nie płacisz podatku, nie ma pogrzebu kościelnego. A poza tym, no, możesz popełniać wszelkie prawie grzechy seksualne, to nas nie interesuje, to jest możesz je publicznie popełniać, głosić, ale no po prostu coś za coś, to jest taki targ. No jak właśnie karykaturowano była karykatura odpustu, że zbawienie za pieniądze, tutaj też niejako jest no, zbawienie za pieniądze. Płacisz podatek kościelny, no to my ci gwarantujemy niebo. Taki deal można powiedzieć, ale nic od ciebie nie wymagamy, moralności i tak dalej. No to jest karykatura kościoła i to po prostu to może, te pozory mogą długo funkcjonować, jak jeszcze no, są pieniądze na ten mechanizm, ale no one będą się kończyć, no bo ludzie tracąc wiarę, no po co mają być w kościele? No po co im księża, którzy głoszą picie whisky i rewolucję seksualną? No oni i tak to robią bez tych księży. No, nie? To, no po co im mam za to płacić jeszcze?
Zdaje się, że po tym jak w trakcie COVID-u zostały zamknięte świątynie, to wpływy z podatków kościelnych bardzo spadły w Niemczech. Natomiast księże, profesorze, mam pytanie, czy ta książka będzie przetłumaczona na niemiecki, tak?
Tak, tak planuję, bo teraz można powiedzieć, że niejako mam placet sądu niemieckiego, że Tam poza określeniami pewnymi, no bo to ogólnie chodziło o dwa słowa, o metastazy rakowe, rak, pasożyty, które zabijają własnego nosiciela, które po polsku są najbardziej do przyjęcia, o czym świadczy fakt, że wstęp do mojej książki napisali ludzie no, z najwyższej elity duchowej Polski, jak ksiądz dr Marek Dziewiecki, ksiądz profesor Robert Skrzypczak, Paweł Lisicki, być może największy polski teolog współcześnie, to i oni nie widzieli nic złego, krytycznego w tym, co ja napisałem. Zaakceptowali. Widać, w języku polskim to jest do zaakceptowania. Też jak ja w mojej mowie obrończej mówiłem, że przygotowywałem, no jednak nie miałem okazji jej wygłosić, bo sąd wcześniej zakończył wszystko, że język niemiecki jest językiem sprawców, a język polski językiem ofiar. A moi przyjaciele jednak mówili, że te słowa w kontekście niemieckim brzmią o wiele mocniej, to ze względu na ich historię nazistowską. No to można powiedzieć tak, że brzmią jakby, i właściwie oni też mówili, że przy całej sympatii dla mnie, ale to nie mogą zaakceptować, bo to za mocne. No bo to powiedzmy, że to jest jakby 3 razy mocniej niż po polsku. No to ja tego nie chciałem, prawda, już po polsku użyłem tak, jak uważałem za stosowne i to było zaakceptowane, no ale no nie chciałem, żeby to było jeszcze 3 razy mocniejsze. No i z tego, to był mój błąd, nieświadomy, nie zdawałem sobie z tego sprawy, no ale to jak najbardziej mogę odwołać, przeprosić za to, co też uczyniłem. I jeżeli te słowa usunę, no to można powiedzieć, że reszta jest okej, okay. Do reszty nikt się nie przyczepił, ani ksiądz Rota, ani sąd, no to można drukować.
Pytam o to, bo jestem
to
ciekaw,
jest wspaniały efekt.
Jestem ciekaw, czy ta książka może, chociaż trochę tam na terenie Niemiec, pootwierać komuś oczy.
No już artykuł otwiera. No. To myślę też nie mogę rozłościć, że w tym artykule pisze, że członkowie drogi synodalnej nie mają rzetelnej wiedzy na temat homoseksualizmu. I tam zaleciłem przeczytanie książki jednego z najlepszych specjalistów światowych, doktora Hartwega na temat homoseksualizmu. Nauka mówi nie. I też mogło to ich rozłościć. No jak taki Polak stojący tak niżej kulturowo, teologicznie, pod każdym względem, ośmiela się im taką propozycję składać. Ale ja ją podtrzymuję i to, no i też może moja książka pomoże w tym.
Mam jeszcze pytanie, bo nagonka na Kościół, jeżeli chodzi o tematykę nadużyć seksualnych, całkiem niedawno była potężna. Ksiądz teoretycznie jakby się trochę w to wpisuje. A dlaczego jest tak wielki rwetes, no skowet, żeby nie powiedzieć, po stronie powiedzmy lewicowych mediów w Niemczech?
No to jest też prosty mechanizm, ponieważ te afery, które faktycznie miały miejsce w Kościele, dają amunicję naszym przeciwnikom, żeby atakować Kościół. Przemilcza się, że 80% tych przypadków jest natury homoseksualne. Jest popełniane przez, no można przyjąć homoseksualistów i co więcej, 80% z tego jeszcze jest, to nie jest pedofilia, tylko efebofilia, to jest pociąg do dojrzewających chłopców. Czyli to już ewidentnie popełniają homoseksualiści, którzy mają dorosłych partnerów, ale też rzucają się na chłopców dojrzewających. I media o tym milczą, prawda? Bo chodzi o to, żeby jak najbardziej poniżyć kapłanów, księży, a jak najbardziej wywyższyć homoseksualistów. A kiedy nakazuje się, że większość tych najgorszych przestępców księży to są homoseksualiści, to trzeba to przemilczeć, prawda? Bo to rzuca złe światło na homoseksualizm. I tutaj widać to wielkie kłamstwo, które ja obnażam. No i stan ta nienawiść do mnie, bo ja po prostu no, przypominam dane statystyczne. No. Ja im mówię, mówcie pełną prawdę, że większość tych najgorszych przestępstw popełniają księża homoseksualiści. No i stąd ta wściekłość, że ja po prostu, a szczególnie no, złość księdza Rotek, który etapuje swoim homoseksualizmem, i mówi, że nie zachowuje celibatu, no więc to można sobie wyobrazić, co on robi. I ta prawda go bardzo boli. No ja myślę, to słuchanie tego artykułu jeszcze raz czytanego z taką aprobatą przez sędzię, zakończoną oklaskami, no była jakąś torturą dla niego, jakimś czyśćcem, no ale sam sobie na to zasłużył. Może mu coś co powie, ale wątpię, bo po prostu no jak ludzie długo żyją w takim stanie, tak sobie racjonalizują, to bardzo ciężko ich nawrócić.
A gdzie można kupić tę książkę księdza profesora?
Lawendowa mafia? No to jest, właśnie to stał się taki super bestseller, bo w Polsce jak się wyda 5000, to jest bestseller, a tutaj już wydrukowano ponad 30 tysięcy egzemplarzy. I to można ściągnąć przez internet, no wpisać w wyszukiwarkę, czy wprost w wydawnictwie AA z Krakowa to wydało. No dzisiaj to na szczęście jest bardzo proste.
A w Niemczech kto to będzie wydawał?
No to dopiero musimy ustalić, ale no, mam na oku pewne wydawnictwa. No na pewno to nie będą jakieś takie wielkie, wiadomo, takie no, chrześcijańskie, ale no, to jest właśnie dobra wiadomość. Dlaczego właśnie ja ten wyrok i ten proces przeżywam jako szczęśliwy, właśnie jako Bożą reżyserię, że w tym się stało wielkie dobro. No. O, wspaniałe są tego owoce, dlatego się cieszę i no i mówię, że w istocie to jest wielkie zwycięstwo prawdy i dobra ten proces i takie rozwiązanie. Bogu niech będą dzięki za to.
Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za wizytę.
No ale
I
właśnie, może taki dowód dla tych, co tak patrzą pesymistycznie, że będzie tylko coraz gorzej, nic się nie da. Da się, no. Widać, że Pan Bóg do swojej mocy nawet taki no, potężny, potworny atak obraca na dobro. No tak jak to było w przypadku księdza Haramzy, teraz to jest jeszcze do sześcianu w przypadku księdza Roty. No naprawdę, Bogu niech będą dzięki, alleluja i do przodu. No, no widać, nasze wysiłki ludzkie to są malutkie, ale jak Pan Bóg wspomoże swoją łaską, no to mogą dać się, dzieć się wielkie rzeczy. To pomimo mojej małości, słabości, grzeszności, no Pan Bóg tak to wyreżyserował. No dziękujmy na kolanach i starajmy się dalej, jak możemy.
czyli gdzie się tylko da, trzeba walczyć o prawdę.
Oczywiście, bo my oczywiście mamy tak małe możliwości, że nasi przeciwnicy są potężni wielokrotnie, medialnie, finansowo, politycznie, ale Pan Bóg jest jeszcze potężniejszy. I lepiej być po stronie Boga niż po stronie świata. Można powiedzieć, lepiej być z Bogiem nawet przeciwko większości świata niż na odwrót.
Amen. Bardzo księdzu dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie.
No, myślę, na pewno do zobaczenia.
Z Panem
Szczęść Boże
Bogiem.
Panu wspaniałej pracy i wszystkim uczestnikom programu. No i proszę dalej o modlitwę, bo jesteśmy na wojnie i nawet jak się jedną bitwę uda wygrać, to przed nami następna. Ta wojna jest wieczna, będzie trwać do naszej śmierci, bo szatan zawsze będzie działał. Bóg na to pozwala, zapewne, żebyśmy przez to się rozwijali, przez te zmagania.
I tym pozytywnym akcentem, czyli zachętą do tego, żeby walczyć o każdy kawałek prawdy, wszędzie tam, gdzie się da, i pamiętać o tym, że jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bardzo księdzu dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że do zobaczenia z Panem Bogiem. To by było wszystko na dzisiaj. Następny program Sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, jutro lub pojutrze. Jeszcze na razie nie umiem znaleźć się, powiedzmy, w tym zamieszaniu, które trochę tutaj na moim kanale teraz nastąpiło. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się wypracować jakiś sensowny rytm. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.